Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam, byśmy przeszli do tej drugiej części naszego pierwszoczwartkowego spotkania. Przed chwileczką, a wcześniej przez 9 ostatnich dni w Polsce i na świecie ogromna rzesza ludzi, jestem przekonany, że tysiąca, może setki tysięcy ludzi wypowiadały te słowa: Święty Józefie, potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą. Przeżyliśmy nowennę do świętego Józefa. Ten dzisiejszy dzień, ten czwartek 2 lipca miał wyglądać inaczej. Ale właśnie może warto pomyśleć, kim jest święty Józef. On jest mistrzem, patronem rozpoznawania tego, jak zachować się, kiedy sprawy układają się inaczej. Tak było pewnie w jego życiu. Święty Józef, który mógł po ludzku Nazaret, rodzinę, życie z Maryją wyobrażać sobie inaczej. I to właśnie on, zasłuchany w Boży głos, był gotów zawsze wszystko uczynić tak, jak mu polecił anioł Pan. Tak jak rozpoznał, on tak uczy rozpoznawać wolę Bożą nas dzisiaj, kiedy sprawy też układają się często inaczej. Już nie myślę o tym pierwszym czwartku, o akcie zawierzenia. Myślę raczej o wielu sprawach, które mamy poukładane w głowie i nie zawsze są takie, jak sobie Pan Bóg tego życzy, jak pragnie, abyśmy dali się Mu poprowadzić. I właśnie dlatego chyba z taką ufnością przychodzimy tutaj, do Kalisza, do polskiego Nazaretu, do tej przecudnej bazyliki, żeby uczyć się od Józefa, jak pójść za głosem Bożym, jak Bogu zaufać w tych czasach, w tych okolicznościach, jak zaufać w Kościele, jak zaufać w Ojczyźnie, jak przeżywać swoją wiarę, jak ukształtować rodzinę. I w tym kluczu chcemy dzisiaj raz jeszcze wypowiedzieć: potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą. Ale w tym poszukiwaniu odpowiedzi, dlaczego święty Józef i czego może nas nauczyć, zawsze szukamy kogoś, kto nam pomoże. I dzisiaj witam też bardzo serdecznie gościa, który przybywa do nas ze Szczecina, już zapowiadany, ksiądz Mariusz Węcławek, salezjanin, który jest proboszczem parafii pod wezwaniem świętego Jana Bosko w Szczecinie. I w niedzielę ksiądz Mariusz, czwartek, który dzisiaj jest, też wyobrażał sobie inaczej, bo jeszcze nie wiedział, że będzie w Kaliszu. Ale żeby przyjechać kilkaset kilometrów, tak poproszonym na ostatnią chwilę, to chyba musi być coś takiego, co się chce powiedzieć o świętym Józefie, bo tak żeśmy się umówili, i znaleźć się tutaj też tylko na chwilę i za moment już wracać. Księże Mariuszu, bardzo serdecznie witamy, tak jak zawsze, gromkimi brawami. Szukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się rzeczy układają, to znaczy...
Ksiądz Rzeszek, pozwoli, że się przywitam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Z klasą. Jak to jest właśnie, że z jednej strony wyczuwamy, że ten święty Józef nam się jakoś ukazuje, z drugiej strony myślimy sobie, czy potrafimy tak zaufać. I jak to zrobić właśnie, żeby działy się rzeczy ostatecznie po Bożemu, żebyśmy umieli wypełnić Bożą wolę. Księdza, kiedy witam, to proszę o to, aby podzielił się różnymi swoimi doświadczeniami. I tak się umówiliśmy, że najpierw rozpoczęlibyśmy od tej rodziny zakonnej, salezjanie i ksiądz Jan Bosko, święty Jan Bosko, który nas też wiele w tym temacie nauczy.
Tak, właśnie, ale jeszcze ojciec ksiądz Leszek powiedział o tym moim osobistym doświadczeniu tej niedzieli ostatniej. Ja nie zdążyłem wcześniej powiedzieć, że w tym roku, 19 marca, przyjąłem szkaplę świętego Józefa, co było dla mnie też pewnym zaskoczeniem w mojej drodze duchowej. Przez wiele lat myślałem o szkaplerzu Maryi i chociaż zawierzyłem się Matce Bożej już ponad 30 lat temu, to szkaplerza nie nosiłem, ale czekałem po prostu na ten świętego Józefa i dobrze się w tym szkaplerzu czuję i myślę, że święty Józef zaprosił mnie tutaj też dzisiaj i za to jestem jemu wdzięczny, bo myślałem nawet o tym, żeby tutaj przyjechać, ale skoro trochę się te okoliczności zmieniły, więc zrezygnowałem, a tu nagle telefon, mówią, przyjedź, więc jestem. Księże Leszku i drodzy, i radiosłuchacze, telewizowie, i tutaj bracia i siostry, salezjanie muszą zawsze mówić o Księdze Bosko. Ale powiem, że dzisiaj nie sposób powiedzieć o Księdzu Bosko i nie powiedzieć też o świętym Józefie. Święty Jan Bosko uczynił świętego Józefa jednym z głównych patronów naszego zgromadzenia. Obok Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych i świętego Franciszka Salezego, któremu zawdzięczamy nazwę jako salezjanie, to właśnie święty Józef jest drugim patronem naszego zgromadzenia. Nie wszyscy o tym wiedzą. Nasze jedno chyba z największych dzieł w Polsce, w Szczecinie, szkoły wielkie, im właśnie patronuje święty Józef, nie święty Jan Bosko. Ja akurat jestem w Szczecinie w parafii świętego Jana Bosko, ale u mnie przy wejściu do domu zakonnego jest figura świętego Józefa.
Tak jak w wielu domach waszych salezjańskich.
W wielu naszych domach salezjańskich i praktycznie tak jak sobie teraz przypominam, prawie 30 lat temu, kiedy rozpoczynałem drogę życia zakonnego w nowicjacie, w Słobnicy, to właśnie modlitwa Leona XIII była naszą modlitwą, jedną z wielu modlitw jako nowicjuszy, więc to jest takie, można powiedzieć, takie szczególne umiłowanie świętego Józefa i takie zaufanie, myślę, salezjanów.
Czyli rozumiemy się, jesteśmy jakby porozumiali, bawimy się tym samym językiem, ale na pewno w waszej rodzinie zakonnej zastanawiacie się nad tym, jak to się stało, że ten święty Józef stał się tak ważny dla świętego Jana Bosko. To pewnie gdzieś dom, rodzina.
Tak, święty Jan Bosko sam stracił ojca w wieku 2 lat i bardzo tego ojca jemu brakowało. I myślę, że w świętym Józefie znalazł taki szczególny wzór ojcowstwa, zwłaszcza wtedy, kiedy on sam stawał się ojcem dla rzeszy dzieci i młodzieży, którzy tak po ludzku nie mieli ojców. Może często fizycznie mieli wszyscy, tak? Ale dzieci zostali porzuceni, rzuceni na pastwę życia. To on stawał się dla nich ojcem w podobny sposób, jak święty Józef został opiekunem i ojcem Pana Jezusa. Fundamentem tej relacji ojcowskiej świętego Józefa z Panem Jezusem jest więź z Maryją. I jak gdyby ta rodzina, święta rodzina, która uczyniła go ojcem Pana Jezusa. I w życiu księdza Bosko jest podobnie. On też ma bardzo głęboką relację z Matką Najświętszą i też staje się przez to ojcem, który jest czysty w myślach, uczynkach, który jest właśnie delikatny, który jest też ojcem wymagającym i prowadzącym na drodze dojrzewania, na drodze wzrostu takiego ludzkiego i duchowego. Święty Jan Bosko szerzył kult świętego Józefa. Mówił o nim swoim wychowankom, dając go za przywołując jego orędownictwa wśród modlitw oratoryjnych, oratorium salezjańskiego. Często te modlitwy się pojawiały. My do dzisiaj zachowaliśmy w naszej praktyce miesięczne ćwiczenie dobrej śmierci, gdzie przywołujemy właśnie też świętego Józefa jako patrona dobrej śmierci, ale on jest również patronem czystości, dojrzewania w czystości, tak bardzo potrzebne dzisiaj w naszych czasach dla młodzieży.
Jedno i drugie sformułowanie, bym powiedział, mało popularne, zwłaszcza jeśli salezjanów skojarzymy z młodzieżą. Młodzieży dzisiaj mówić o czystości, młodzieży mówić o śmierci, o dobrej śmierci, to nie jest takie łatwe, a jednak święty Jan Bosko trafiał z tym przesłaniem.
To jest tak trochę jak ze świętym Józefem. On bardzo mocno stąpał po ziemi, ale głowę miał w niebie i serce miał w niebie. I to jest, myślę, to, co dzisiaj my możemy zaproponować ludziom młodym, czyli realne, konkretne działania w tym świecie, gdy chodzi o naukę, pracę, zdobywanie zawodu, ale jednocześnie też serce mocno związane z Panem Bogiem, otwarcie się na Boże natchnienia, na działanie Ducha Świętego, rozeznawanie, szukanie prawdy, poddanie się woli Bożej, tak jak czyni to święty Józef, który jest dzisiaj tutaj naszym szczególnym patronem i przewodnikiem na tej drodze.
Tak, ale właśnie to padło to sformułowanie w tym świecie, tak? Trzeba też wyraźnie powiedzieć, że trzeba zmagać się z tymi mocami ciemności, jak w tej samej modlitwie przecież używamy tego sformułowania. Gdyby narysować pewien kontekst, w który trzeba wejść właśnie z tymi wartościami, z osobą świętego Józefa, z jego pomocą. Myśmy w rozmowie dotknęli tego tematu rodzina i życie, obrona życia. Ja zawsze podkreślam, zapraszając gości, że te najważniejsze tematy nas tutaj gromadzą na modlitwie. No i ksiądz mówi, tak, chciałbym o tym powiedzieć, bo to jest też bardzo moje osobiste przemyślenie. Właśnie teraz dwa słowa o tym, co dotyczy życia i ataku na życie, czemu trzeba się przeciwstawić.
Myślę, że wielu z nas, którzy modli się, którzy zabiegamy o to, aby życie było chronione od poczęcia aż do naturalnej śmierci, czasami stajemy jak gdyby w tej walce trochę bezradni, tak? I chcę się podzielić tym takim obrazem, który też przynosi Pismo Święte, wtedy, kiedy życie Pana Jezusa było zagrożone. Józef, można powiedzieć, on wiedział, że życie Jezusa jest zagrożone. On nie wiedział, że życie wszystkich dzieci do drugiego roku życia jest zagrożone. Być może odważyłby się uratować wszystkie dzieci wtedy, tak? Tylko ratował Jezusa Chrystusa. Miał tą wiedzę na temat niebezpieczeństwa, które zagrażało Panu Jezusowi. Ale zwracam uwagę, drodzy, na pewien kontekst. Oczywiście nieprzypadkowo użyję słowa kompromis, bo decyzja Heroda to jest prawo ustanowione. On ustanowił takie prawo z pewnym kompromisem. Nie chciał zamordować wszystkich dzieci, chciał zamordować tylko te do drugiego roku życia. I jak się Józef uporał z tym kompromisem? On po prostu uciekł z Chrystusem. Ale jednocześnie też warto zauważyć, że Pismo Święte nie mówi nam, jak zareagowali mężczyźni, ojcowie tych dzieci, gdzie oni byli. Pismo Święte pokazuje nam tylko jednego ojca, którym jest właśnie święty Józef i jego postępowanie. I można powiedzieć, że my dzisiaj, myśląc o ratowaniu dzieci, musimy kształtować takie postawy mężczyzn, ojców, jaką miał święty Józef, aby oni zdobyli się na odwagę uratowania swojego dziecka, tego jednego poczętego, żeby czuli odpowiedzialność za to życie, żeby chcieli je uchronić. Bo często czasami, ja oczywiście nie znam aż tak wiele przykładów, tu ksiądz Tomasz Kancelarczyk czasami przyjeżdża ze Szczecina i on na pewno ma wiele tych historii właśnie porzuconych matek z dziećmi poczętymi, jeszcze nienarodzonymi, które borykają się, nie wiedzą co uczynić, ale pytamy się wtedy, gdzie są ojcowie? I dlatego wszelkie te inicjatywy, które dzisiaj podejmowane są w naszych wspólnotach, czy w całym Kościele katolickim, dotyczące właśnie formacji mężczyzn, ich serc, właśnie w duchu odpowiedzialności, czystości, takiego posłuszeństwa woli Bożej, jest jak gdyby działaniem, które myślę, wydaje się być najbardziej sensownym, wtedy, kiedy nie mamy wpływu na te prawo, które gdzieś tam jakieś Herody, wtedy to Herod stanowił, teraz oczywiście nie mówimy tak, ale też jak jesteśmy dziedzicami jakiegoś pewnego kompromisu, który nam powoduje pewne zagrożenie, bym powiedział, taki niepokój w sercu.
To powiem szczerze, brzmi dramatycznie to, że zresztą wzięte z Bożego Słowa, do drugiego roku życia. My sobie dzisiaj układamy jakieś inne granice, do 6 miesiąca, do 8 miesiąca, do 26 tygodnia i tak dalej, różnego rodzaju określenia, no a niestety one gdzieś ostatecznie oznaczają śmierć dla wielu.
Decyzja, ale warto mieć świadomość tego, że ten ratunek życia tych dzieci nienarodzonych, czy wtedy do drugiego roku życia, on nie był w pałacu Heroda, jeśli tak można powiedzieć. Tam można było pójść Heroda, nie wiem, przekupić może, żeby jednak może obniżył tą barierę troszeczkę, nie wiem, mniejsze może, albo starsze, nie wiem, tak? Ale tam nie. My ojców szukamy. Szukamy ojców, mężów, którzy będą bronić, jak ci wojownicy, będą stawać w obronie życia dzieci, tych właśnie bezbronnych.
Powiedzmy też, bo może to za chwilę nam ucieknie, że ta decyzja Józefa, oczywiście związana z rozpoznaną Bożą wolą, bo takie dostał polecenie i uczynił tak, jak mu polecił anioł pański, ale ona ostatecznie okazała się zbawienna w takim dosłownym znaczeniu, bo nasz Zbawiciel został ocalony, a później uczynił dla nas to, co wiemy. Kiedy dzisiaj szukamy w różnych okolicznościach ocalenia, wybawienia, można nawet powiedzieć jakiegoś zbawienia, może ten kierunek, by ocalić życie, może w naszej ojczyźnie, mówię to, można powiedzieć, do znudzenia, ale przecież po to tutaj jesteśmy, może to jest jeszcze podpowiedź dla nas, żeby obrać ten kierunek jeszcze bardziej stanowczo, żeby bronić życia, tak jak Józef.
Tak, no ale warto zauważyć, że kiedy nawet mówimy o takiej walce, to Józef jest na pewno wojownikiem, tak? My widzimy go jako takiego mężczyznę, który nie mówi, ale on mówił bardzo dużo, bo przecież to, co mu anioł powiedział, on musiał powiedzieć Maryi, bo my mamy te słowa zapisane, więc Józef nie był niemową. On mówił, oczywiście mówił to, co mówił do niego Bóg. To było najważniejsze i to zostało zapamiętane i to mamy przekazane w objawieniu. Ale on jak gdyby nie odwołuje się do agresji. I nawet jeżeli my mówimy o pewnej walce, o obronę życia nienarodzonych, używamy tego określenia walka, ale tak naprawdę my nie bierzemy tej broni tego świata. W tej walce bierzemy broń duchową, bierzemy różańce, padamy przed Najświętszym Sakramentem, szukamy właśnie orędownictwa w świętych, w ich doświadczeniu duchowym, wsparcia, jakiegoś światła, rozeznania, aby rzeczywiście stawać, wtedy, zwłaszcza wtedy, kiedy czujemy się najbardziej bezradni, bezbronni, kiedy czujemy się najbardziej pogrążeni, jak gdyby w pewnym smutku, w nieszczęściu, Bóg przeprowadzi swój plan, tak jak Józef tego doświadczył. Z tych nieszczęść, z tych różnych tragicznych okoliczności zawsze rodzi się jakieś dobro. Tak jak tutaj było powiedziane, właśnie dobro, ocalenie życia naszego Zbawiciela, ale gdyby sens tych wszystkich nieszczęść dopiero później, można powiedzieć, został odkryty przed Józefem i przed nami również.
Wyczuwam, że ksiądz Mariusz w tej chwili powoli nawiązuje i dzieli się tym, co jest jego doświadczeniem w parafii, potężnej parafii w Szczecinie i doświadczeń duszpasterskich związanych ze wspólnotami, jak je czasem określamy, męskimi, tak? Może gdyby właśnie na ten temat, jaką pracę w tym wymiarze właśnie formacji mężczyzn i podejmowania tej walki realizujecie tam właśnie w Szczecinie u świętego Jana Bosko.
Myślę, że w całej Polsce i tutaj wśród nas są też mężczyźni, którzy przynależą do wspólnot męskich, gdzie rzeczywiście patronem głównym jest święty Józef. Taką nową wspólnotą dosyć prężnie rozwijającą się w naszej ojczyźnie jest też wspólnota Wojowników Maryi. Akurat ja opiekuję się tą wspólnotą w Szczecinie, także pozdrawiam tą moją wspólnotę i tych mężczyzn, którzy są, ale taką większą, też szerszą grupą, która jednoczy różne duszpasterstwa mężczyzn w Szczecinie, jest męski różaniec. To też jest fenomen, bo zaczęliśmy chodzić z różańcami jako mężczyźni po mieście w sierpniu ubiegłego roku i już na pierwszym różańcu było ponad 200 osób i dochodziliśmy już do 700 nawet. Oczywiście czas epidemii nas trochę zdziesiątkował, gdy chodzi o taką fizyczną obecność. Byliśmy w wirtualnej przestrzeni obecni, ale też mieliśmy różaniec, tak powiem, w samochodach, też kilkadziesiąt samochodów, gdzie była łączność radiowa, odmawialiśmy różaniec. Oczywiście to może się wydawać takim troszeczkę dziwnym zjawiskiem. Kto kogoś tu mówi, no dlaczego? Przecież można byłoby w domu zostać. Ale myślę, że dla mężczyzn też jest ważna taka świadomość tego, że obok mnie stoi drugi mężczyzna i my się modlimy. Często w naszych wspólnotach jednak mężczyźni są takim zjawiskiem rzadko spotykanym w kościele, tak? I często gdzieś się kryją tam z tyłu, w kruchcie. Na tych naszych męskich spotkaniach mężczyźni są z przodu i czasami nawet wtedy, kiedy jesteśmy, czy na pielgrzymce mężczyzn, którą też organizuję do Sanktuarium Jezusa Miłosiernego, kiedy jesteśmy na zakończenie tej pielgrzymki w kościele, właśnie się rozglądamy, szukamy, mówimy, nie ma kobiet, a jeden mówi, jest Matka Boża na obrazie, mówi, tutaj jest, zgłasza się, tak? Więc to są takie doświadczenia, ale gdyby chcę też powiedzieć, że tą wspólnotę męską tworzą naprawdę mężczyźni jeszcze w sile wieku. To nie jest klub jakichś emerytów, którzy, powiedzmy sobie, już nie mamy co robić, no to pójdziemy na różaniec. Oczywiście też chcę powiedzieć, że to jest też ważna cząstka. To ci starsi panowie z bagażem swoich doświadczeń, ale też i wielu młodych ludzi. Przychodzą też z różnych środowisk, z różnych zawodów. Jednoczy nas modlitwa. Może różne mamy zainteresowania, różne hobby. Ale wspólna jest ta modlitwa różańcowa.
Może wielu kojarzy, ale gdyby tak praktycznie powiedzieć o tym męskim różańcu, na czym to polega? Bo wiemy, że to może dotyczyć ludzi, którzy na co dzień funkcjonują w innych grupach, wspólnotach, a to jest, można powiedzieć, taki element jednoczący.
Męskie różańce są związane z nabożeństwem pierwszych 5 sobót miesiąca. I to jest taka inicjatywa, która już od ponad 2 lat, myślę, jest realizowana w Polsce w większych i mniejszych wspólnotach, gdzie łączymy właśnie praktykę nabożeństwa pierwszych 5 sobót miesiąca, czyli Eucharystia, 15-minutowe rozważanie i też modlitwa różańcowa, wynagradzająca za nasze grzechy, przede wszystkim, zawsze to powtarzam, powtarzam przy naszych spotkaniach, że my przepraszamy i bijemy się w piersi za nasze grzechy, a dopiero później mówimy o grzechach świata, innych ludzi, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy po prostu nie odlecieli gdzieś, że my teraz jesteśmy tacy dobrzy, fajni panowie, a tamci pozostali są źli. To nie, to my musimy ciągle się nawracać, my musimy się korzyć przed Panem Bogiem, podejmować pokutę, nawrócenie, spowiedź świętą. Bardzo często to jest też przynajmniej kilkadziesiąt minut sakramentu pokuty i pojednania przed mszą świętą, gdzie kilku kapłanów po prostu spowiada rzesze mężczyzn. I też ten moment wspólnego przejścia, to też nie jest jak gdyby szukanie takiego spektakularnego jakiegoś zaistnienia, bo my wybieramy taki czas akurat z samego rana, kiedy jeszcze w sobotni poranek to tylko panowie sprzątający miasto ewentualnie są, albo ktoś wracający z imprezy jakiejś.
Czyli w trzecim, godzina która?
No, 7 rano w Bazylice Świętego Jana Chrzciciela. Także w tą najbliższą sobotę będziemy.
Czyli jest Eucharystia i potem wyjście, tak? Na różaniec.
Wychodzimy na różaniec, idziemy, odmawiamy więcej niż jedną część, bo to kawałek drogi mamy do przejścia.
No właśnie, ale to nie jest takie proste zaprosić mężczyzn do modlitwy różańcowej. Jak to się udaje? Czy to musi być jakieś dodatkowe wspomaganie, czy jest jakiś taki szczególny duch,
który myślę, że to jest rozchodzi? Takie Boże natchnienie, bym powiedział, każdego mężczyzny, który przychodzi. Są tacy, którzy mówią, ja o tym jeszcze nie wiedziałem, ale jak się dowiadują, to chcą w tym uczestniczyć. Bo jest w nas pragnienie Pana Boga. Mężczyźni też są ci, którzy myślą o sobie, chcą jakoś porządkować swoje wnętrze, porządkować swoją relację z Panem Bogiem i szukają takiej pewnej propozycji, która wiadomo, że jest w ramach formacji małżeństw, są spotkania, ale też takie dodatkowe męskie spotkania są bardzo istotne i mężczyźni tego potrzebują, takich spotkań ze
świętymi. Mówisz o liczbie 200, ale była chyba jeszcze większa, prawda, tych uczestników męskiego
rodzaju. Najwięcej chyba było 700 mężczyzn, jeden taki mieliśmy w tym takim szczycie frekwencyjnym, tak? Bo to często są różne kolizje terminów, nie zawsze pasuje, bo też są jakieś obowiązki rodzinne, zawodowe.
700 mężczyzn odmawiających w jednym miejscu różaniec, no, robi wrażenie na pewno wielkie. Ale wspomniał też ksiądz o wojownikach Maryi i może dwa słowa na temat tej wspólnoty.
No tu by trzeba było zaprosić księdza Dominika Chmielewskiego, który pewnie jest znany, pozdrawiamy go serdecznie. Ta wspólnota bardzo się rozwija, bardzo dynamicznie i teraz ostatnio w Lądzie, wiem, nie byłem tam osobiście, ale też kolejnych kilkuset mężczyzn zostało pasowanych na wojowników Maryi. Ta formacja przebiega w taki sposób, że są spotkania ogólnopolskie, mamy już ustalone terminy. Tu mogę tak powiedzieć tak cicho troszeczkę, bo jeszcze nie wszyscy w Szczecinie o tym wiedzą, że 30 stycznia będzie takie spotkanie ogólnopolskie także w Szczecinie, na które już serdecznie zapraszamy. Ale oprócz tego są spotkania regionalne. Te wspólnoty gromadzą się najczęściej w jakichś ośrodkach, tak jak na przykład nasza parafia skupia mężczyzn ze Szczecina i z okolic też, ponieważ gdyby no, taka jest też struktura. Na te spotkania składają się zarówno formacja, gdy chodzi o modlitwę, o adorację Najświętszego Sakramentu, modlitwę różańcową, ale też są spotkania, są jakieś wspólne prace, tak jak załóżmy mnie na budowie akurat panowie pomagają, ale też są wspólnoty, gdzie wspólnie uprawiają sport, bo często to są właśnie osoby do 50 roku życia. Ja też się jakoś lekko jeszcze załapałem, więc to można powiedzieć młodsi mężczyźni, tak? Poniżej 50 roku życia, więc mamy takich 20-parolatków też, no i takich w sile wieku jak ja.
Ostatecznie nie przyszliśmy tutaj, żeby mówić o tych wspólnotach jako takich, tylko właśnie o roli mężczyzny, męża, ojca, zwłaszcza w życiu rodziny. Gdyby jakoś tak powoli podsumowując, wyartykułować to, z czym mamy problem dzisiaj, jeśli chodzi o mężczyzn, a co udaje się, podpatrując świętego Józefa i prosząc go o orędownictwo, o wstawiennictwo, co udaje się no właśnie wypromować w sercu męskim dla dobra tego, o czym tutaj mówimy.
Myślę, jak patrzymy na świętego Józefa, to widzimy, ja przynajmniej widzę jego wielką taką odpowiedzialność. Począwszy od tego, że na początku w duchu tej odpowiedzialności chciał oddalić Maryję, to później konsekwentnie bronił Maryi, towarzyszył jej, Chrystusowi również. Józef, który jest pokorny, który niewiele mówi, ale działa. I można powiedzieć, bardziej znaczące są jego czyny niż słowa, których mamy tak naprawdę, nie mamy przekazanych jego słów autorskich, tylko te słowa, które kierował do niego Pan Bóg za pośrednictwem anioła. I dzisiaj też widać, ja widzę u tych mężczyzn, którym gdzieś tam towarzyszę, jak gdyby takie pragnienie rzeczywiście takiego stabilnego stanięcia w tym życiu. Nie tylko tak na zewnątrz, że mężczyzna się ładnie ubierze, przystrzyże i wszyscy mówią, o jaki super facet jest, tak? Ale on czuje, że także we wnętrzu chce być czysty, chce być taki konsekwentny, odpowiedzialny, chce być oparciem dla swoich dzieci, takim filarem, na którym mogą oni oprzeć te swoje pewne wartości, które budują w niełatwym czasie, kiedy tych sygnałów z całego świata jest bardzo wiele, więc te męskie serca chcą być takie właśnie konkretne, na których mogą opierać się także inni. I w takim duchu możemy mówić też o odpowiedzialności tych mężczyzn właśnie za swoje rodziny, ale też i za swoje parafie, za naszą także ojczyznę. Tak? Potrzebujemy takich mężczyzn także w naszej ojczyźnie, którzy po prostu będą konkretnymi facetami.
Waszą rodzinę zakonną kojarzymy przede wszystkim z kontaktem z młodzieżą i my możemy sobie tutaj w jakimś tam, powiedzmy, środowisku mówić o tych rzeczach z jakimś też i upragnieniem, upodobaniem, ale czy to rzeczywiście jest możliwe, by dotarło do tych młodych serc, do tych właśnie nastolatków, z którymi jesteście w różnych szkołach? Czy ten język, czy ten wzór postępowania, czy te wartości, czy to do nich dociera, a jeśli ma dotrzeć, to jak to zrobić?
Ksiądz Bosko zawsze powtarzał, że najważniejsza jest obecność. My mówimy w naszym języku asystencja, czyli bycie. Bycie praktycznie w wielkiej dyspozycji wobec tego młodego człowieka wtedy, kiedy on najbardziej potrzebuje. Ja mam takie osobiste doświadczenie. Kiedy zmarła moja mama, ja miałem wtedy 17 lat, to poleciałem do moich dzisiaj współbraci, tak? Zadzwoniłem na plebanię i nie mówiąc nawet, co się stało, ktoś mnie przyjął, otworzył drzwi, wysłuchał mnie, udzielił mi pomocy. I wiem, że taka obecność, taka dyspozycyjność wychowawców, to zakłada oczywiście nasze myślenie głównie o młodzieży przez cały czas. Ja nie mogę myśleć teraz o swoim telewizorze czy o jakimś innej rozrywce, że ktoś mi będzie przeszkadzał teraz. Ja muszę być dla tych młodych ludzi i myślę, że to jest sukces tych wychowawców, zwłaszcza w placówkach takich, w których my podejmujemy pracę 24-godzinną, czy to w domach dziecka, czy w naszych ośrodkach resocjalizacyjnych. Tam tak możemy zafunkcjonować jako ci ojcowie, starsi bracia, na których można polegać, którym można zaufać, zwierzyć się, z którymi można się modlić, ale także bawić, wygłupiać i przede wszystkim żyć w takiej też bliskości z Panem Bogiem.
Myślę, że to, że dzisiaj to wszystko zabrzmiało inaczej, jest dla nas też i dobrem i chcemy się dzisiaj też nauczyć od świętego Józefa, żeby nie bać się tego. Także myśląc o tych wszystkich sprawach związanych z wychowaniem młodzieży, z ukształtowaniem ludzkich serc, zwłaszcza z ukształtowaniem tego serca męskiego, tak jak nam to podpowiada święty Józef. Bądźmy otwarci, tak jak on, na Bożą wolę i czyńmy tak, jak mu podpowiada i nam podpowiada Anioł Pański. Bardzo dziękuję za to słowo, za to świadectwo, za tę drogę przebytą ze Szczecina tutaj. No, Szczecin wiele takich inicjatyw podejmuje dobrych. Pozdrawiamy. No, jeszcze raz księdza Tomasza Kancelarczyka i też dzieło Marsz dla Życia.
No i trzeba zaznaczyć, że dzisiaj w Szczecinie dokonuje się właśnie ten akt zawierzenia świętemu Józefowi naszej archidiecezji, też naszej ojczyzny z woli księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, którego też serdecznie pozdrawiamy. Oni teraz się akurat modlą w kościele świętego Józefa w Szczecinie.
A my czekamy na ten moment, kiedy on zostanie nam wskazany. A póki co idziemy dalej w tym naszym spotkaniu. Jeszcze raz dziękujemy ksiądz Mariusz Węcławek z Salezjanin ze Szczecina. I już za chwileczkę rozpocznie się msza święta, której będzie przewodniczył ksiądz biskup Krzysztof Włodarczyk, biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. I podejmie wszystkie te intencje, które teraz możemy złożyć na ołtarzu duchowo. Nasze serca otwórzmy przed Bogiem i prośmy o orędownictwo, wstawiennictwo świętego Józefa i jego oblubienicę Maryi.